droga, po której idziemy, jest jakby taką symboliczną trochę granicą pomiędzy tymi założeniami dworskimi, a zaściankiem wiejskim, czyli pierwszym zespołem skansenowskim.
Czym dłuższa, to się lżej gra, bo taka krótka, to już na niej ciężko się gra.
Teraz dają drożdże do chleba i sadzają na blachy. Blacha pieko chleb. A w dawnych czasach to pieczono chleb tak. Robiono zakiskie z poprzedniego chleba. I później jak się piekło następny chleb, to te się zakiskie rozmoczało i brało się mąkę i rozczyniało się chleb na noc. A później rano się wymiesiło się ten chleb i poczekało się trochę, aż on już zaczął rosnąć. No i później się dopiero paliło w piecu. Jak się wsuwało najpierwszy buchenek chleba, to był zaznaczony krzyżem. Teraz to już tego na pewno nie. Ale teraz to już i mało piekło gospodynie chleba. Kupują w sklepie teraz chleb. Ja jego też nie piekę. Ale jak się przypomina, to aż pachnie ten chleb. Ten zapach naprawdę, jak się przypomni, to ten chleb no, był bardzo smaczny.
Konkretnie z Ciechanowcem. Teraz chyba zaczynam powoli rozumieć, skąd Ciechanowie w stosunku do innych miast tego typu, czy tej skali, ma tak dobre publicity w kraju i tyle jakichś rzeczywiście ciekawych osiągnięć. Po prostu to chyba dzięki tym ludziom, którzy prowadzą, sterują tym Ciechanowcem.
Przepraszam, pani jest z Ciechanowca?
Tak.
No a jak się żyje z Ciechanowca?
W Ciechanowcu bardzo dobrze. Przynajmniej ja tak sądzę.
Tak w naszych radiowych archiwach brzmią fragmenty opowieści o Ciechanowcu. To niewielkie miasteczko kusi pejzażem i regionalnymi tradycjami. Ma też bogatą historię, jest jednym z najstarszych miast na Podlasiu.
Historia osadnictwa na terenie dzisiejszego Ciechanowca i jego okolic jest dość dawna, bo najstarsze stanowiska archeologiczne są datowane na epokę brązu. Około 2000 lat przed naszą erą mamy pierwsze ślady funkcjonowania osad ludzkich. Natomiast później pierwsze wzmianki na temat już samego Ciechanowca pojawiają się w XV wieku. I zachował się na przykład dokument nadania praw miejskich naszemu miastu z 1429 i właściwie od tej pory możemy mówić o jakichś pewnych informacjach na ten temat.
Właśnie w tym wieku Ciechanowiec został nadany przez Kazimierza Gelenczyka możnemu rodowi Kiszków. Są sławni tutaj w Ciechanowcu z tego, że na miejscu zniszczonego w czasie najazdu tatarskiego tego grodu obronnego założyli dwór, zamek obronny. Ten zamek obronny Kiszków no, został zniszczony w czasie najazdu szwedzkiego. Ponownie został założony taki dwór modrzewiowy, który znowu został spalony również przez Szwedów na początku wieku XVIII.
Od samego początku nasze miasto było miastem prywatnym. Przez kilka stuleci swojego istnienia wielokrotnie zmieniało właścicieli. Do najważniejszych należał chociażby ród ciechanowieckich, osolińskich, ciecierskich, a także kilka innych rodzin, których przejściowo nasze miasto należało. Jeden z najświetniejszych okresów w historii Ciechanowca wiąże się z rządami tutaj osolińskich. Między innymi wtedy powstał kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, jak również szpital. Także pod ich kuratelą działał tutaj jeden z najsławniejszych przyrodników swoich czasów, ksiądz Krzysztof Kluk, któremu nasze muzeum zawdzięcza swoje imię i po części swój profil, gdyż zajmował się głównie roślinami leczniczymi, przyrodoznawstwem.
Tablica nagrobna księdza Krzysztofa Kluka znajduje się po stronie prawej w stosunku do ołtarza ciechanowieckiego kościoła. W podziemiach pochowany był ksiądz Krzysztof Kluk. Niestety do dnia dzisiejszego już jego szczątki się nie zachowały. Na tej tablicy czytamy księdzu Krzysztofowi Klukowi, kanonikowi kruszwickiemu, dziekanowi drohickiemu, proboszczowi ciechanowieckiemu, pierwszemu przyrodopisarzowi w języku polskim, tu w mieście Ciechanowcu urodzonym w 1739 zmarłym w 1796 roku, Stefan Ciecierski, jednocześnie z posągiem przed tym kościołem umieszczonym, pomnik ten wystawił w 1848 roku.
Czekając ostatnich wyroków boskich do pełnienia, będąc przy rozumie i wszelakiej przytomności, acz nie własną, lecz uproszoną ręką, następujące ustalenia woli mojej tem testamentem czynię rozporządzenie i oświadczenie, że chcę, pragnę i stanowię za łaską Boga mego resztę momentów moich dożyć i umierać w nienaruszonej religii katolickiej rzymskiej i posłuszeństwie ku świętej stolicy apostolskiej rzymskiej. A jeżeli mnie występki moje goryczą napawają, rzucam się z najgłębszą pokorą na łono miłosierdzia Zbawiciela mego. Ta ufność wszystko mi osładza. Ciało moje niech będzie pogrzebione na cmentarzu kościołu ciechanowieckiego i zobowiązuje mocno wszystkich egzekutorów, aby przy moim pogrzebie żadnych okazałości nie dopuszczali.
Miejsce, w którym się znajdujemy, jest ściśle związane z osobą i z działalnością duszpasterską księdza Krzysztofa Kluka. To właśnie przed tym ołtarzem przez 26 lat sprawował swoją posługę duszpasterską. Sprzed tego ołtarza prezentował fragmenty swoich myśli związanych z nowoczesnym rolnictwem, właściwym podejściem do zwierząt, jak również z właściwymi stosunkami międzyludzkimi, bowiem ksiądz Kluk jakimś rewolucjonistą nie był, ale dostrzegał krzywdę, biedę, zwłaszcza chłopów, i również szukał środków na zmianę tej sytuacji.
W wieku XVI Ciechanowiec został podzielony na dwa właściwie miasta, ponieważ lewobrzeżny należał do właśnie tej rodziny Kiszków, natomiast prawobrzeżny dostał się w ręce Szwejków, innego znowu zresztą spokrewnionego rodu. I od tego czasu, od 1540 aż do końca niemal 30-lecia międzywojennego, Ciechanowiec stanowi jak gdyby dwa odrębne miasta.
Natomiast na dobre granica pojawiła się w Ciechanowcu w 1807 roku. Wtedy, jak wiadomo, tworzono księstwo warszawskie na ziemiach późniejszych Prusnowo-Wschodnich, do których zaliczał się również Ciechanowiec. I właśnie traktat lżycki z 1807 roku, zawarty między Napoleonem a Aleksandrem I, wyznaczył granicę państwową na rzece Nurzec, która przepływa przez nasze miasto. I tak więc jedna strona miasta znalazła się w granicach księstwa warszawskiego, później Królestwa Polskiego, natomiast druga wchodziła w skład obwodu białostockiego, a następnie guberni grodzieńskiej Cesarstwa Rosyjskiego. Co ciekawe, do dzisiaj jakieś pokłosie tejże decyzji mamy, gdyż mieszkańcy dalej używają określeń na obie strony Ciechanowca, że jedna z nich jest polską stroną, druga tak zwaną ruską. Znaczy, jako mieszkanie Ciechanowca i osoba, która żyje tutaj w zasadzie od urodzenia, jakichś naleciałości językowych związanych z podziałem Ciechanowca na dwa organizmy nie odczuwam. Natomiast prawdą jest, że osoby z zewnątrz zauważają może nie tyle różnicę między dwoma stronami miasta, a pewne, jak to się określa, śledzikowanie. Co ciekawe, również pani profesor Maryniakowa swego czasu wydała słownik gwary ciechanowieckiej i wszelkie lokalne określenia na różnego rodzaju przedmioty czy czynności zostały tam opisane. Na przykład określenie używane, że nie idzie się przez drogę, a bez drogę, czy jedno z bardziej takich oryginalnych określenie, które używane było też również przez moją babcię, lochać się, czyli włóczyć, szwendać.
No i ta granica celna spowodowała szybki rozwój przemysłu włókienniczego w obwodzie białostockim, do którego należał lewobrzeżny Ciechanowiec. Miasto przekształciło się w poważny ośrodek przemysłowy wtedy. Znajdowały się tu 4 fabryki włókiennicze, 3 fabryki guzików, liczne warsztaty rękodzielnicze. W 1880 roku na przykład Stare Miasto, czyli to lewobrzeżne, liczyło ponad 3,5 tysiąca mieszkańców, a więc niemal tyle, co obecnie liczy Ciechanowiec. Natomiast w 1914 roku już liczyło miasto około 14 tysięcy mieszkańców.
W czasie I wojny światowej Ciechanowiec już w 1915 uległ dużym zniszczeniom. Szacuje się, że spłonęło około 48% zabudowy. Głównie zniszczeniu uległy zakłady przemysłowe, między innymi włókiennicze, które tutaj funkcjonowały. Spłonęło też większość domów mieszkalnych. Więc w pierwszych latach II Rzeczpospolitej mieszkańcy głównie skupiali się na odbudowie podstaw swojego bytu, zakładów rzemieślniczych, własnych domów, bo zachowały się między innymi dość przykre relacje z 1919, kiedy jedna z mieszkanek pisała do gazety świątecznej o tym, że ludność tutejsza nie ma podstaw do egzystencji, szaleje tyfus, niektóre rodziny żyją po prostu w jamach wykopanych w ziemi. I przytaczę nawet taką dość drastyczną historię o tym, że jedna z rodzin, która zmarła na tyfus w takiej jamie, nawet nie została wydobyta, tylko po prostu zakopano ją na miejscu, gdzie spędzili ostatnie dni swojego życia. Także pierwsze lata powojenne spędzono na odbudowie Ciechanowca ze zniszczeń i trzeba przyznać, że mieszkańcy spisali się na medal, bo dość szybko Ciechanowiec zaczął się dźwigać ze zgliszczy. I już w latach 20. podróżniczcy czy korespondenci piszący do wydawnictw, między innymi krajoznawczych czy podróżniczych, zachwycali się urokami Ciechanowca, również jako miejsca wypoczynku i rekreacji.
No, Ciechanowiec w czasie II wojny światowej poniósł olbrzymie straty, bo właściwie to przetoczyły się tutaj trzy jak gdyby fronty, a więc zniszczony został w czasie wojny obronnej Polski w wrześniu.
W 1939 roku miałem ukończone 14 lat. Ojciec mój był sołtysem. Gdy przyszli Rosjanie, ojciec się trochę zaczął bać tych bolszewików. Skrył się w nocy łomotanina, bo jeszcze był orzołek sołtysa na tej bramie. Więc łomotanina mocno do bramy, nie otwieramy. Słyszymy szmer, mama nam mówi, patrzcie chłopcy bolszewicy. I tu na rynku już pełno bolszewików. Wszyscy młodzi mieli zgłosić się do szkoły. Cofnięto nas o rok, bo SSR cofnięto nas o rok. Jak była siódma klasa, to szósta klasa. Myśmy jeszcze chodzili w harcerskich ubrańkach z lilijkami i biliśmy parę gwoździ nauczycielce od białoruskiego w krzesełko. No i kto to dochodzenie. Zostaliśmy wezwani do takiego pana Mazurowa, który tu był jakimś najgłówniejszym przedstawicielem. Pozrywał nam lilijki z czapek i ze szkoły. Wek.
Ciechanowiec zniszczony został po raz drugi w 1941 roku, ale z chwilą najazdu na Związek Radziecki. No i po raz trzeci, największe zniszczenia w 1944 roku w czasie ustępowania Niemców. Zginęło ponad 50%.
I dopiero w zasadzie od lat 50., 60. jakoś bardziej zaczyna się Ciechanowiec dźwigać. Jak wiadomo, pierwsze lata również były bardzo trudne dla mieszkańców.
Usługi ogólnomiejskie z pewnym narzutem jednocześnie na usługi dla turystów, ponieważ Ciechanowiec ma funkcję wyznaczoną przez plan wojewódzki, jednak obsługi turystycznej tego regionu.
Chcemy uzbroić plac, ten rynek nasz w Ciechanowcu, zmodernizować go. No i po prostu już nie tak może nowocześnie, bo jest to rynek zabytkowy, ale chcemy po prostu zrobić go, nie naruszając architektury istniejącej tutaj. Ciechanowiec liczy na rekreację. Szereg rzeczy będziemy wykonywać w czynie społecznym. I to systemem gospodarczym przy pomocy mieszkańców miasta Ciechanowca.
Na terenie naszego miasta istnieje cały szereg ogniw, organizacji społecznych, które pozwalają konsultować cały szereg podejmowanych przez naczelnika i przeze mnie decyzji gospodarczych. Chciałem tu podkreślić, że oprócz organizacji politycznych istnieje jeszcze prężna organizacja Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Miłośników Ciechanowca.
I właśnie między innymi dzięki nim podejmowano wiele inicjatyw zarówno kulturalnych, jak i gospodarczych czy społecznych. Natomiast z inicjatyw kulturalnych, które miały dość duże znaczenie, nie tylko dla samego Ciechanowca, ale w szerszym ujęciu również dla województwa, było utworzenie tutaj społecznego muzeum. Najpierw pomysł pojawił się oddolnie, a z czasem, kiedy uzyskano aprobatę władz, całość upaństwowiono i wyznaczono tutaj już etaty. Główną siedzibą stał się Pałac Hrabiów Starzeńskich. On w czasie II wojny światowej, dokładnie w 1941 roku, został zniszczony przez cofającą się Armię Czerwoną.
Wychowywałam się przy tym pałacu. Troszeczkę pamiętam, jak on był spalony, bo przychodziłam się bawić, jak były gruzy. I później od 1941 roku do 1966 gruzy były pod ochroną społecznych opiekunów. na przykład pana dyrektora Uszyńskiego, który uczył w tym czasie w liceum, pana doktora Olszewskiego. No i tu taki był pan, który mieszkał w pobliżu tego pałacu. Jeśli ktoś podjechał z Furmanko, żeby rozbierać te gruzy, a takich parę razy spotkano panów, którzy już chcieli rozbierać, no już mieli kilka cegieł, cegła była długa, gruba i karano po 300 zł za jedną cegłę, po to, żeby nie rozbierano.
I tutaj natrafiono też na sprzeciw władz lokalnych, między innymi starostwa Siemiatyckiego, którzy optowali za tym, że jest to zabytek kultury ziemiańskiej, wrogiej nowemu ustrojowi, więc należy go raczej zburzyć niż inwestować w jego odbudowę.
I proszę sobie wyobrazić, towarzystwo robi swoje, angażuje Warszawę, bośmy pobijali często powiat. Województwo już było z nami, ale powiat, broń Boże. Wreszcie ściągamy komisję architektów, którzy określają nam, że pałac w 100% nadaje się do odbudowy jako obiekt i jako przyszła ewentualnie siedziba muzeum. Winien być odbudowany. Mamy ten cyrograf podpisany przez 6 architektów, 3 doktorów, 3 magistrów. No i na podstawie tego już bijemy do najwyższych władz. Słuchajcie, mamy, prawda, wszelkie dane po temu. Dalej, angażujemy się, szkołę, do odgruzowywania. Czy zatwierdzą, czy nie zatwierdzą, ale odgruzujmy. No i z piwnic tam to wszystko trzeba było wywalać. Cegły, proszę pana, elegancko układało się w odpowiednie tam kostki, piramidki. Gruz oddzielnie, to oddzielnie. No i przyjeżdża pewnego dnia w niedzielę do nas z Warszawy właśnie ta cała góra, prawda, która podpisywać miała nam ten cyrograf. Przyjeżdża przy pałacu, coś robi, fotografuje. No zima, ubieram się, przychodzę, patrzę, facet w pantofelkach, prawie że lakierkach, zmarznięty jak cholera. No, od razu przychodzi do mnie, no dzień dobry, przedstawiam się. Więc krótko rozmowę, jak to mam być? No, przyjechałem, bo mnie władza wysłała, żebym ja zaopiniował, odbudować czy nie odbudować. Jazda, idziemy do mnie. Przyszliśmy do mnie, akurat małżonka miała karp, ja w galerecie. Prawda? No i proszę pana, żeśmy sobie zjedli, po parę kieliszków jemu dałem, bo zmarznięty był na sztywno. No, zgadaliśmy się. No i potem on mi się przyznaje, panie doktorze. To, co ja teraz słyszę od pana, jakie wy macie tutaj trudności. Więc proszę pana, my na głowie staniemy, a pałac będzie odbudowali. No i potem już jak spłatka. Są fundusze, buduje się, odbudowywuje się. Jest dużo pracy społecznej, no x razy z lopatami chodziło się, odgruzowywało się, prawda. No i jeżeli wszyscy widzieli, to był rzeczywiście niesłomiany zapał. To była i nie zapał, to była po prostu, proszę pana, sytuacja, że wszyscy zrozumieli, że jest okazja coś zrobić.
Niech pan pozwoli, panie dyrektorze, przedstawię panu pierwszy rok etnografii, niezwykle liczny, z Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy kursantami systematyki kultury tradycyjnej.
Czy jest to tak. Uniwersytet nadal imienia Józefa Piłsudskiego?
I zapewne, zapewne, zapewne.
To tak woli pełna
tak,
nazwa.
Tak, tak. No jest... a państwu przedstawię pana dyrektora Kazimierza Uszyńskiego, współtwórcę i spiritus movens tego skansenu, wielkiego naszego dobrodzieja, którego jesteśmy gośćmi.
Miło mi za to.
Brawa dla dyrektora.
Brawa jeszcze nie mamy za to. Miło mi powitać państwa niezwykle serdecznie. Ja mam nadzieję, że jest to powrót po latach.
Akurat nasza grupa zajmowała się takim przeanalizowaniem detali spichlerzy wszystkich i zrobiliśmy uproszczone rzuty i aksonometrię wszystkich spichlerzy i do tego 7 detali spichlerzy, tych narożników.
Niemal od początku muzeum mamy tutaj współpracę z kilkoma instytucjami naukowo-badawczymi czy edukacyjnymi. Studenci przyjeżdżają do nas, wspierając nas w działaniach konserwatorskich czy przy inwentaryzacji poszczególnych budynków. Także myślę, że współpraca jest obopólnie korzystna.
Najfajniejsze w tym skansenie jest to, jak świeci słońce i jednocześnie jest dosyć, jednak są te chmury, jest trochę cienia. I wtedy tak pięknie jest podbity kolor tego drewna i bardzo ładnie łączy się z zielenią, która nas otacza i czasem z błękitnym niebem, czasem trochę mniej błękitnym niebem.
Dobrze, dobra. Odejdź dobrego rolnika.
A no właśnie.
to jest też muselnica na korbkę. Tak, na korbkę. Obok prasy do sera. I dalej dział wypieki. Wypieki świąteczne, formy do bab, do ciastek. Ale najważniejsze naczynie w każdym domu do wypieków to była dzieża chlebowa. Żeby spełniała dobrze swoje funkcje, musiała być zrobiona z odpowiedniego drewna, z dębu najczęściej, ale nie ze zwykłego dębu, tylko jedna klepka chociaż powinna być zrobiona z dębu, w którego uderzył wcześniej piorun.
Bardzo dobre muzeum ze względu na to, przede wszystkim, żeby młodzież zobaczyła, że w Polsce wieży, produkowało się maszyny rolnicze.
Bardzo nam się podoba.
Karety tutaj, no, ciągniki bardzo fajne są. No. Pierwszy raz widzę coś takiego. Nie?
Skansen z całym zespołem pałacowym jest najważniejszym chyba takim punktem, gdzie można w Ciechanowcu przyjechać, odpocząć, zwiedzić. Żeby obejść to, co chciałoby się pokazać i zwiedzić, to trzeba około 3 godzin.
Teraz jesteśmy na części skansenowej naszego muzeum. Skansen zaczęto budować już w latach 70. I co ciekawe, przed wojną oczywiście nie było tu żadnej zabudowy. Znajdował się tu sad założony w 1928 roku. I w zasadzie byśmy o tym nie wiedzieli, kto i kiedy ten sad założył, ale w momencie przenoszenia tutaj kolejnych budynków odkopano słoik z listem, taką kapsułę czasu, w której hrabia Starzeński dokładnie informował, że zakłada ten sad właśnie w 1928 roku, a jego ogrodnikiem, który zawiaduje pracami, jest pan Widurski. Tutaj odżywają się owce wrzosówki, to jedna z głównych atrakcji, szczególnie dla najmłodszych. Dziwią się, że u nas inaczej niż wszędzie, wszystkie owce są czarne. Największą z imprez, które organizuje Muzeum Rolnictwa, jest Święto Chleba.
Chciałabym powitać Państwa na kolejnym podlaskim Święcie Chleba w Ciechanowcu, którego organizatorem jest Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka.
Dzieciom pokazać chcemy te maszyny i zwyczaje. Widzieliśmy ciągniki, których w zasadzie nawet i tata nigdy w życiu nie widział jeszcze. Tak stare ciągniki widzieliśmy.
Jest to jedna z najstarszych naszych ciągówek firmy Lanz z 1923 roku. Bardzo unikatowa. Ma 3 dźwignie. Gazu, hamulec ręczny, sprzęgła i to jest koniec.
Jesteśmy w Ciechanowcu, gdzie już ileś tam lat co Święto Chleba się odbywa. Pierwsze może były, ja wiem, czy mniejsze, chyba większe nawet jeszcze niż teraz. Ale w tej chwili jest też pięknie. I chyba ludzi coraz więcej przyjeżdża z okolicy i z nawet dalszych terenów Polski, żeby zobaczyć, no, jak to wszystko się dzieje. A i panie, i panowie, którzy trudnią się rzemiosłem, coraz więcej tego pokazują, a ludzie tak jakby wracali do tradycji, czyli kupują to wszystko, co kiedyś było takie już beniby, jak ja to zawsze mówię, a teraz stało się czymś takim ciekawym i widzimy, co się dzieje. Na każdym kroku jest jakaś tam organizowana impreza, która przynosi trochę dochodu ludziom, a też i sporo satysfakcji, także chyba to jest takie fajne.
Nie może dobrze funkcjonować duża ojczyzna bez dobrze funkcjonujących małych ojczyzn. Można to, powiedzmy, dyskutować, czy samo określenie jest właściwe, czy nie, ale istotna jest treść tego, wiemy, o co tu chodzi. O organizmy społeczne działające w terenie w oparciu o jakieś tam mniejsze czy większe zespoły urbanistyczne.
Lubię głównie za to, że jest bardzo przyjazne dla mieszkańców. Co prawda boryka się z pewnymi problemami, między innymi jest tu dość mało zakładów czy innych miejsc pracy. Mamy tu też kilka atrakcji, nie tylko wspomniane już wielokrotnie Muzeum Rolnictwa, ale dla osób, które wolą też spędzić aktywnie czas, mogą odwiedzić nasz zalew, wziąć udział w spływie kajakowym czy wypożyczyć rowery wodne. Miasto jest bardzo czyste, przyjazne, co również turyści często podkreślają, że mimo swoich niewielkich rozmiarów robi bardzo dobre wrażenie.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany A to historia, Ciechanowiec. Po swoim rodzinnym mieście oprowadzał historyk Eryk Kotkowicz. W audycji wykorzystano fragmenty archiwalnych reportaży Polskiego Radia Białystok, Ciechanowiec szlakiem historycznych grodów Andrzeja Bartosza, Małe Ojczyzny Ciechanowiec Ewy Biesiady, Ligawy grają, czyli nie tylko o trąbach pastusznych i przyrodnik z Ciechanowca ksiądz Krzysztof Kluk Andrzeja Daniluczuka, Opowieść o chlebie Janiny Raczkowskiej, Sowieci w Ciechanowcu Stanisława Poznańskiego, a także radiowe relacje ze Święta Chleba autorstwa Doroty Sokołowskiej.